Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co tłumaczy się posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten. A inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: Gdzież on jest? Odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc pośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: To ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi: Cały urodziłeś się w grzechach, a teraz nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus. Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. W czasie Wielkiego Postu uważnie wsłuchujemy się w Słowo Boże. Zresztą przecież powinniśmy się zawsze w nie uważnie wsłuchiwać. Ale właśnie w tym czasie zadajemy Bogu pytania. Boże, co mam zrobić, żeby się nawrócić? Żeby postawić Ciebie w centrum swojego życia? Boże, pokaż mi moje słabości, pokaż mi moje grzechy. I tak, kiedy wsłuchujemy się w słowa dzisiejszej Ewangelii, znajdujemy bardzo dużo treści, które mogą wiele powiedzieć nam o naszym życiu, o nas samych. A więc o czym mówi dzisiejsza Ewangelia? Przede wszystkim jest to opis uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia. Jezus na oczach wielu ludzi dokonuje spektakularnego cudu. Jak sami ci ludzie mówią, czy widział ktoś, aby kiedykolwiek przywrócono wzrok komuś choremu od urodzenia? Nawet gdyby coś takiego zdarzyło się dzisiaj, uznalibyśmy to bez wątpienia za niezwykły cud. I tak świadkowie tego wydarzenia, tłumy prostych ludzi, są zachwycone tym, co doświadczyli. I wielbią Boga za Jego dobroć, za Jego miłosierdzie względem tego kaleki. I jedynymi niezadowolonymi z tego cudu są faryzeusze. Cud stał się przedmiotem ich krytyki. Dlaczego tak się stało? Dla nas wydaje się nierozumne, jak można krytykować za coś dobrego. Faryzeusze nie mogą zrozumieć, że cudu dokonał człowiek, który na co dzień jawnie się im sprzeciwia. Człowiek, który nie jest jednym z nich, który nie żyje tak jak oni. Faryzeusze, owszem, stali się świadkami cudu. Ich oczy również widziały to, co oczy innych. Ale zamiast dostrzec w tym cudzie okazję, aby oddać chwałę Bogu, uznać Go za Mesjasza, to przez swoją pychę, zaślepienie, niedowiarstwo, wątpliwości, koncentrację na swoim własnym punkcie, po raz kolejny odrzucili Jezusa. Jeszcze bardziej pogrążyli się w ciemności. Jeszcze bardziej Go znienawidzili. Problem polegał na tym, że faryzeusze to nie byli zwykli ludzie, że nie byli częścią tłumu. Oni byli przewodnikami dla ludzi, byli nauczycielami. Faryzeusze byli tymi, którzy chcieli stanowić normy postępowania dla innych. Jezus krytykuje taką postawę faryzeuszów. Doskonale wiedział, że ich postępowanie będzie wpływało na tłumy. I też tak się właśnie stało. Ten tłum, który na początku wielbił Boga za ten cud, którego był świadkiem, w bardzo krótkim czasie pod wpływem faryzeuszów zaczął odsuwać się od niewidomego, mieć wątpliwości w ten cud. Zaczął odsuwać się nie tylko od tego człowieka, który doświadczył cudu, ale także i od samego Jezusa Chrystusa. Jezus zauważył, że brak wiary faryzeuszów jest źródłem grzechów nie tylko ich samych, ale także innych ludzi. Że ich grzech zaraża serca i duszę innych. I stąd rodzi się dla nas pierwsza nauka. Mianowicie, dobro, które jest obecne w naszym życiu, w nas samych, zawsze będzie wpływać na innych ludzi. Wpływać oczywiście pozytywnie, ale też zło, które w nas jest, zawsze oddziaływuje na innych. A więc nasze postępowanie nigdy nie wisi w powietrzu, w próżni. zawsze na kogoś wpływa, nie jest obojętne. A więc jeżeli ktoś mówi, że moje życie, moje postępowanie z moją prywatną sprawą jest w błędzie, bo zawsze kogoś pociągniemy albo w górę, albo w dół. I szczególny problem jest wtedy, kiedy jesteśmy dla innych autorytetami, przewodnikami i takimi chcieli być faryzeusze. Problem jest wtedy, kiedy w naszym życiu pojawi się zło, a jesteśmy za kogoś odpowiedzialnymi, kiedy mamy nad kimś władzę, bez względu na to, czy to jest władza kapłańska, czy to jest władza małżeńska, rodzicielska, czy władza zawodowa. I trzeba zadawać sobie dzisiaj pytanie, jak Jezus ocenia nasze postępowanie? Jak na nas patrzy? Może patrzy na nas tak jak na faryzeuszów? Jak wykorzystujemy naszą władzę? Jak prowadzimy innych? Jaka jest nasza odpowiedzialność za drugiego człowieka? Czy jesteśmy wzorem postępowania dla drugiego człowieka? Jak traktujemy bliźniego? Jak traktujemy samego Boga? Czy nie nadużywamy naszej władzy? Są to pytania, które warto sobie zadać pod wpływem treści dzisiejszej Ewangelii. I żeby odpowiedzieć też sobie na te pytania, żeby dobrze ocenić własne postępowanie, ponownie przez chwilę przyjrzyjmy się postawie faryzeuszów. Zastanawiamy się, dlaczego faryzeusze, ludzie, którzy przecież byli bardzo blisko Boga, ludzie wykształceni, ludzie, którzy przez dziesiątki lat w społeczności Izraela pełnili funkcje izraelskie, pełnili funkcje nauczycielskie i czynili to dobrze, nagle w tak krótkim czasie się zdemoralizowali, zaślepieli. Szczególnie niebezpieczne są takie sytuacje, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy sprawiedliwi, że postępujemy zgodnie z Bożymi przykazaniami, że spełniamy gorliwie praktyki pobożnościowe, ale tak naprawdę zupełnie nie liczymy się z Bogiem. To znaczy liczymy się z Nim tylko wtedy, kiedy to odpowiada nam samym, kiedy to zgadza się z naszymi interesami. To był właśnie grzech, który doprowadził do upadku faryzeuszów i który często pojawia się w naszym życiu. Przekonanie, że wszystko w naszym życiu jest okej, a tak naprawdę jesteśmy już bardzo, bardzo daleko, lata świetlne od Pana Boga i od Jego nauki. To był grzech faryzeuszów, dwulicowość i zakłamanie, przekonanie o swojej doskonałości w momencie, kiedy tak naprawdę byli od Pana Boga bardzo daleko. Stało się tak, ponieważ oszukiwali się i oszukiwali Boga. I dziś znowu musimy zadać sobie kolejne pytania. Czy tak samo traktujemy Pana Boga? Czy wierzymy tylko w to, co jest nam wygodne? Czy jesteśmy blisko Niego tylko wtedy, kiedy ludzie nas chwalą, kiedy nam to sprzyja? Czy odsuwamy się od Niego, gdy Bóg wypomina nam nasz grzech? Takich pytań niestety faryzeusze sobie nie zadawali, dlatego coraz bardziej pogrążali się w swoim upadku. I kolejną przyczyną ich upadku, upadku ich autorytetu była utrata miłości bliźniego. Zwróćmy uwagę na to, jak potraktowali owego niewidomego człowieka, który został uzdrowiony. Potraktowali go bez miłości, niemalże jak przestępcę, którego trzeba przesłuchać ze względu na grzech, zło, które popełnił. I tak samo też potraktowali Jezusa, tego, który sprawił cud. Ponownie stało się to dlatego, ponieważ nie potrafili z miłością spojrzeć ani na tego, który doświadczył cudu, ani na sprawcę cudu. Nie potrafili ucieszyć się dobrem zrobionym przez kogoś innego niż oni. Czy też tak czasem nie jest w naszym życiu? Czy zawsze potrafimy cieszyć się z dobra, które czyni ktoś inny? Czy potrafimy cieszyć się z sukcesu innych ludzi? Faryzeusze tego nie potrafili. Byli po prostu zazdrośnikami. A zazdrośnik nie potrafi kochać innych ludzi. Kocha tylko siebie. Nie potrafi kochać, ponieważ jest egoistą. Tymczasem znakiem rozpoznawczym dobrego przewodnika, znakiem rozpoznawczym kogoś, kto rzeczywiście może być autorytetem dla drugiego, jest miłość. Miłość okazywana każdemu człowiekowi. Tutaj potrzeba mieć umiejętność radowania się z dobra, które dzieje się nie tylko w naszym życiu, ale także w życiu innych ludzi. Pamiętam świadectwo pewnej kobiety, która niedawno mi mówiła o swoich problemach w pracy. Problemach, które rozpoczęły się wraz z jej awansem. Jej umiejętności i kwalifikacje zostały dostrzeżone przez szefa i szef awansował ją na stanowisko, które też pełniła inna osoba i właśnie ta druga osoba zaczęła ją tępić, niszczyć. Nie potrafiła pogodzić się z tym, że oto kobieta, która była jej podwładną, otrzymuje to samo stanowisko, to samą władzę, co ona. I stała się przez nią znienawidzona. I tak niestety postępuje bardzo wielu ludzi. Nie potrafi się cieszyć z sukcesu bliźniego. I brak miłości jest niestety chorobą wielu ludzi. Także niestety wielu katolików. Kocham bliźniego, ale tylko wtedy, kiedy mi nie zagraża. Kiedy to jest wygodne. Kiedy nawet mam nad nim jakąś władzę. A tak naprawdę to jest żadna miłość. I wypowiadane wtedy słowo kocham tak naprawdę jest kłamstwem. Faryzeusze doskonale znali prawo. Znali przykazania miłości Boga, miłości bliźniego, ale zinterpretowali je po swojemu. I stali się antytezą przykazania miłości Boga i bliźniego. Źle pojmując miłość, stali się złym przykładem dla innych. I dlatego też tłumy poszły za nimi. Bardzo szybko przeszły od miłości i uwielbienia Jezusa Chrystusa do znienawidzenia Chrystusa, co miało swój najgłębszy wyraz w czasie męki drogi krzyżowej i ukrzyżowania Chrystusa. I tutaj już możemy dojść do podsumowania tego, co powiedzieliśmy do tej strony, do tej pory. Mianowicie, faryzeusz, w cudzysłowie, nauczyciel, ich zadaniem było nauczać, kierować życiem innych ludzi. A tak naprawdę źle wywiązali się z tego obowiązku. I Jezus im to wypomina. Jezus ich krytykuje, ponieważ z powodu braku wiary, braku miłości do ludzi, z powodu zakochania się w samym sobie, w swoim urzędzie, w swojej władzy, odwrócili się i od Boga, i od ludzi. Koncentrowali się tylko i wyłącznie na zasadach, które ustanawiali dla samych siebie, dla podtrzymania swoich własnych korzyści. Zastanawiamy się nad naszym życiem. Zdajmy sobie sprawę, że i my odpowiadamy nie tylko za swoje życie, ale i za życie innych ludzi, że jesteśmy dla innych przewodnikami, autorytetami, jesteśmy odpowiedzialnymi za ich życie. Jest tutaj wśród nas wielu małżonków odpowiedzialnych za siebie nawzajem. Są tutaj rodzice odpowiedzialni za swoje własne dzieci. Żyjemy wszyscy w społeczeństwie, w którym pełnimy różne role. Niejednokrotnie decydujemy o czyimś życiu. Jesteśmy odpowiedzialni za pracowników, jeżeli mamy stanowiska kierownicze. Jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka nawet wtedy, kiedy publicznie wypowiadamy się na jakiś temat. Ludzie słysząc nas, niejako zaczynają myśleć tak samo jak my. A więc jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Jesteśmy odpowiedzialni za własne zbawienie albo potępienie. I za zbawienie i potępienie drugiego człowieka. I jakaż wielka to odpowiedzialność. Jest w Słowie Bożym napisane, gdy ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół wpadną. Faryzeusze nie zdążyli zawczasu dostrzec swojej ślepoty i źle skończyli. My mamy szansę jeszcze dostrzec, że coś jest nie tak, że być może właśnie jesteśmy takimi ślepymi przewodnikami innych ludzi. Jesteśmy tutaj jednak po to, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy, że przecież możemy iść drogą świętości, że możemy stać się wzorem postępowania dla innych ludzi. Wzorem, jak mądrze wybierać we współczesnym świecie, jak stawiać na Boga. Świętość jednostek prowadziła do świętości całe tłumy. O tym świadczą życiorysy wielu świętych. I tak samo może być w przypadku naszego życia. Święci rodzice to święte dzieci. I można by tutaj podać wiele nazwisk, wiele przykładów świętych, świętych małżeństw i świętych dzieci. Ale też niestety myślę, że dobrze znamy te antyprzykłady małżeństw, które poszły w ruinę, rodziców źle wychowujących swoje dzieci, nauczycieli źle wypełniających swoje obowiązki, złych wychowawców, także niestety kapłanów. I dzisiaj zadajemy sobie pytanie, co to znaczy być dobrym przewodnikiem, dobrze, odpowiedzialnie wypełniać swoją misję prowadzenia drugiego człowieka, bo każdy, jak już sobie powiedzieliśmy, na jakiś sposób prowadzi innych ludzi. Jak nie popełnić błędów faryzeuszów? A więc, przechodząc do konkretów, aby dobrze prowadzić drugiego człowieka, trzeba samemu być bardzo blisko Boga. Słuchać, co On mówi. Rozeznawać Jego wolę w każdej decyzji, i tej dużej, i małej. Często stoimy przed decyzjami, które wpływają nie tylko na nasze życie, ale na naszych najbliższych. To są decyzje na przykład o pracy, o miejscu zamieszkania. I można by tutaj podać jeszcze wiele innych przykładów. I często opieramy się tylko i wyłącznie na swoim własnym doświadczeniu, rozumie, albo na jakichś korzyściach. A gdyby tak dla odmiany zapytać, Boże, a jak Ty to widzisz? Co powinienem zrobić? Myślę, że bardzo często nasze decyzje nie pokrywałyby się z tym, co proponuje Pan Bóg odnośnie naszego życia. A zawsze proponuje to, co najlepsze. Co najlepsze nie dla naszego dorobienia się, ale dla naszego zbawienia, dla naszej wieczności. Bóg widzi nasze istnienie w perspektywie wieczności, a my widzimy tylko to i teraz, te kilka milimetrów naszego istnienia i my się na tym skupiamy. I popełniamy nieraz fatalne błędy. Źle prowadzimy siebie, innych ludzi. A więc rozeznawać wolę Bożą. Słuchać Boga to znaczy konfrontować swoje decyzje z Bożymi przykazaniami. Trzeba do nich wracać, codziennie je sobie przypominać. Czy dzisiaj gdzieś nie złamałem Bożego przykazania? Jest niedziela, jesteście na mszy świętej. Bardzo dobry wybór. Ale wielu podjęło dzisiaj fatalny wybór, najgorszy wybór. Nie ma ich tutaj w świątyni. Nie przyszli prosić Boga o błogosławieństwo na cały tydzień, o dary Ducha Świętego, niezbędne, żeby w życiu się nie pogubić. Pojechali sobie na jakieś wycieczki, odpoczynek, może gdzieś tam dodatkowa praca, dodatkowy pieniądz. Zły wybór. Zły wybór dla katolika. Złym wyborem zawsze jest złamać Boże przykazanie. I my musimy się tego uczyć. Słuchać Boga, pełnić Jego wolę. Trzeba wiedzieć, o czym naucza Bóg. Czytać Pismo Święte, Ewangelię. I umieć w każdej sytuacji życia znaleźć odpowiednik, komentarz Jezusa Chrystusa do tego, co dzieje się w naszym życiu. Dalej, aby być dobrym przewodnikiem i nie pobłądzić, trzeba dać się samemu kierować Panu Bogu. Dzieje się tak wtedy, kiedy się modlisz. Oddajesz siebie, swoje istnienie, swoje życie Bogu na prowadzenie. Kto się nie modli, ten oddaje siebie na prowadzenie szatanowi. I bardzo szybko doświadcza tego skutków. Brak modlitwy to jest zgoda na pomyłki, na cierpienie, nie tylko swoje, ale także osób, które są najbliżej Ciebie. Dać się prowadzić Bogu to także konfrontować to zło, które jest obecne w naszym życiu z Chrystusem. Prosić Go o pomoc, o uzdrowienie, a więc regularne korzystanie z sakramentów. Szczególnie sakramentu spowiedzi świętej. To jest także znak pokory. Pokory, że jestem w stanie uznać swoje pomyłki, swoją niewystarczalność i potrafię się do tego przyznać. Daję się prowadzić Bogu także wtedy, kiedy pytam w sprawach, co do których mam wątpliwości, osoby, które z urzędu reprezentują Pana Boga, więc choćby właśnie kapłanów. Ci, którzy tak czynią, z pewnością mają dodatkowe światło na dobre, mądre życiowe. Ale także trzeba umieć przyjąć te porady, bo mogą się nie zgadzać z tym, jakie my mamy plany względem siebie i naszego życia. Dalej, aby mądrze, odpowiedzialnie kierować innymi ludźmi, trzeba ich po prostu kochać. Tego zabrakło faryzeuszom. Trzeba uważnie badać swoje serce. Wielu niestety jest niezdolnych do kierowania innymi, ponieważ są niezdolni do miłości. Ich serca są chore. I są złymi małżonkami, rodzicami, szefami w pracy, złymi liderami. Bo często tymi chorobami na które cierpią, są ich egoizm lub poranienia. I to trzeba oddawać Bogu, by uzdrawiał. Warto też korzystać z pomocy innych ludzi, którzy mogą przyjrzeć się temu naszemu brakowi miłości, skąd on się wziął, gdzie ma swoje źródło i pomogą nam z tego wyjść, to wszystko uzdrowić. Trzeba także, aby prowadzić innych ludzi, zdawać sobie sprawę z tego, że kierując kimś, ponosisz odpowiedzialność za czyjeś życie, za czyjąś świętość, wzrost albo za jego ruinę, życiowe nieszczęście. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że odpowiadamy przed samym Bogiem za czyjeś życie. Mąż odpowiada za życie swojej żony, za jej zbawienie, żona za życie, zbawienie męża, rodzice za swoje dzieci. Ci, którzy pełnią kierownicze stanowiska czy stanowiska przewodnicze, za tych, którzy im podlegają. I za to będziemy odpowiadać przed Bogiem. Trzeba modlić się o dar bojaźni Bożej, bo ktoś, kto się Boga boi, boi się sądu, wie, że musi zrobić wszystko, żeby tu nic nie zawalić, żeby wszystko grało, żeby świadczyć tylko dobro względem drugiego człowieka. Tutaj potrzeba tego daru Ducha Świętego, który nazywa się Bożą bojaźnią. Wtedy jesteśmy bardziej odpowiedzialni za tych, którzy są przy nas. Kierując czyimś życiem, trzeba także pamiętać, aby jak najwięcej wymagać od samego siebie. Faryzeusze nakładali na ludzi wiele obowiązków, wiele nakazów, przykazań, ale na samych siebie nie nakładali nic. I kierując innymi, trzeba pamiętać, że mam być dobrym przykładem dla innych. Przykładem, który będzie pociągał. Zresztą zawsze pociągamy w jakąś stronę, albo w dobrą, albo w złą. Kiedy przełożony jest leniwy, zły, nieuczciwy, wulgarny, podwładni stają się tacy sami. Mówi się też, jest to bardzo mądre przysłowie. Jacy rodzice? Takie dzieci. Niestety. Czasami mówimy niestety. A czasami możemy powiedzieć, dobrze, że tak jest. Kiedy rodzice są dobrym przykładem dla swoich dzieci? I to jest i w rodzinach, i to jest w domach, to jest we wspólnotach, i tak jest w całych narodach. Mówi się, ryba psuje się od głowy. Ale też na szczęście ta zasada działa także w drugą stronę. Że jeżeli tam na szczycie pojawi się dobro, to za tym dobrem mogą pójść inni. Kiedy kierujemy innymi, kiedy jesteśmy przewodnikami duchowymi, szefami, liderami, mężem, żoną, rodzicem, warto też dbać o coś, co nazywa się po prostu dobrocią. Być dobrym człowiekiem. Być dobrym dla tych, którzy są dookoła mnie. Dobroć przewodnika hamuje to, co jest złego w drugim człowieku. Ludzie pójdą za tym, co jest dobre. Pójdą za tym, kto ich kocha. I będą mu posłuszni, ponieważ będą czuli się kochani. Dobroć jest zaraźliwa i wpływa pozytywnie na całe otoczenie. Człowiek może pociągnąć innych ku dobroci, kiedy sam jest dobry. A często niestety tej dobroci przewodnikom brakuje. Na to miejsce jest chciwość, niesprawiedliwość, nadużywanie władzy, dwulicowość czy poniżanie bliźniego. I biada takim przewodnikom. Myślę, że sami teraz moglibyście przypomnieć sobie różne sytuacje, które były w waszym życiu. Ludzi, którzy mieli nad wami władzę. I zadać sobie to pytanie, czy byli dobrymi przewodnikami, dobrze wypełniali swoje obowiązki, czy raczej reprezentowali to, co najgorsze. I pomyśleć, jacy byli ci pod nimi. Czy to dobro rodziło dobro, czy zło rodziło zło. I tak samo jest w naszym życiu. Biada takim przewodnikom, w których nie ma dobroci, które jest tylko zło, szybko staną się znienawidzeni, bez posłuchu. Dokładnie tak samo jak faryzeusze. Bóg czyni nas przewodnikami, abyśmy stawali się Jego widzialnymi zastępcami tutaj na ziemi, przedstawicielami dobrego, miłującego Boga. Zobaczmy, jak to właśnie działa chociażby w relacjach między rodzicami a dziećmi. Te dzieci, które miały zły przykład rodziców, ojca, matki, one później mają problemy w relacjach z Bogiem. Bo jak tu pomyśleć o dobrym Bogu Ojcu, kiedy samemu miało się w domu złego, fatalnego ojca? Jak tu mówić o kochającej Maryi, matce, kiedy kiedy ta ziemska matka była jak najgorsza. A więc pamiętajmy także o tym, że jesteśmy widzialnymi reprezentantami Boga tutaj. I ludzie chcą w nas widzieć tą dobroć Boga Ojca. Chcą, abyśmy byli dla nich jak ojcowie, czyli potrafili zrozumieć słuszne ich potrzeby. Abyśmy mądrze wykorzystywali naszą władzę, nie po to, żeby czynić z niej bicz na drugiego człowieka, a żeby wspierać i prowadzić innych. Przy okazji też warto powiedzieć o czymś, mianowicie dobry przewodnik nie jest i nie może być ani ślepy, ani naiwny. Cechą dobrego przewodnika ma być jego czujność. Najpierw trzeba oczywiście być czujnym wobec siebie samego, wobec własnych słabości, ale także trzeba być czujnym wobec tych, którym się służy. Kochać ich tak, służyć im jasne, ale nigdy ślepo. I to jest chociażby częsty błąd rodziców względem własnych dzieci. Ślepa miłość, nieumiejętność dostrzeżenia, że twoje dziecko może mieć jakiekolwiek wady. Ileż razy ja się z tym spotykałam jako kapłan. Z taką właśnie ślepą miłością rodziców do własnych dzieci. Nieumiejętnością przyznania, że pańskie dziecko popełnia błędy, czyni jakieś zło i trzeba się za to zabrać. Ależ proszę księdza, to jest niemożliwe, moje dziecko jest najlepsze. A jeżeli jest takie, to znaczy, że ksiądz ma problemy. Albo nauczyciel w szkole ma problemy, wychowawca ma problemy. Moje dziecko jest idealne. Częsta ślepota niestety także małżonków w stosunku do siebie samego. W cudzysłowie błogosławienia czy usprawiedliwiania wady współmałżonka. Na przykład lenistwa, nałogu, grzechów, zdrad. Udawanie, że tej sprawy nie ma, że jej nie widzę. I to później rodzi potężne problemy w małżeństwie. Nie wszyscy ludzie są sprawiedliwi. Wszyscy mamy wady i trzeba także umieć je dostrzec. Jest niestety wiele Judaszów, także we wspólnotach. I mądry przewodnik wspólnoty będzie miał także i na te sprawy otwarte oczy. Często z powodu takich zaniedbań rodzi się zło. Przewodnicy stają się ślepymi przewodnikami. W istocie stają się niewolnikami tych, którym mają niby służyć, ale jako przewodnicy niejako proszą się o pozwolenie, aby móc panować. I to nie jest dobre. Żeby być dobrym przewodnikiem, trzeba być także sprawiedliwym i uczciwym. Nie korzystać ze swojej władzy, aby szkodzić innym, aby ich umniejszać. Trzeba być sprawiedliwym, to znaczy umieć nazywać zło po imieniu. Umieć mądrze ukarać tych, którzy na tę karę zasłużyli. Mądry rodzic nie ma problemu, żeby ukarać sprawiedliwie swoje dziecko, bo wie, że to jest dobre dla tego dziecka, że to służy także jego wychowaniu. Cechą dobrego przewodnika jest także jego modlitwa, zakorzenienie w Bogu. Dobry przewodnik wie, że nie jest wszechmocny, że nie jest wszechobecny. Jest pokorny, przez modlitwę poddaje się Bogu, szuka u Niego sił, mądrości, darów Ducha Świętego, miłości bliźniego. Czerpie z tego boskiego źródła właśnie po to, żeby później móc udzielać się jak najlepiej innym. Z dobroci Boga chce dawać innym dobroć i miłość. Dobry przewodnik dużo się modli, rozmawia z Bogiem, prowadzi z Nim dialog. Błąd faryzeuszów polegał na tym, że oni też się dużo modlili, ale dla pozoru. Dla pozoru, aby ludzie ich widzieli i chwalili. I to nie była żadna modlitwa. I w końcu kolejna cecha dobrego przewodnika to jego stałość. Stałość w uczuciach, w poglądach, decyzjach. Dobry przewodnik w małżeństwie to ten, którego współmałżonek jest pewny. Pewny jego miłości, jego uczuć. Tego, że raz przysięgał wierność, uczciwość, miłość małżeńską i że to będzie obowiązywało aż do śmierci. Że nie jest jak chorągiewka, raz tak, raz kocha, raz nie kocha. Stałość swoich poglądów, wie w co wierzy, wie za czym idzie. Jest jak latarnia na morzu, która zawsze jest w tym samym miejscu i świeci tym samym jasnym światłem. I dlatego może być punktem odniesienia. Dlatego w stronę takiej właśnie latarni kierują się statki. I ci, którzy kierują te statki, czują się bezpieczni. Wiedzą, że nie wpłyną w jakieś niebezpieczeństwo. Czy jesteśmy taką latarnią dla innych, pewnym światłem? Czy takimi błędnymi ognikami, które pojawiają się, gasną, raz są tu, raz zapalają się gdzieś indziej? Nie można być ich pewnymi. Kto jest stały, ten nie idzie za modami. Ma fundament w Bogu, który jest niezmienny. Te wszystkie sprawy, o których dzisiaj mówiłem, to jest zaledwie cząstka rzeczy, o których moglibyśmy powiedzieć w związku z dzisiejszą Ewangelią. A więc zastanówmy się nad tym. Prośmy Pana Boga o światło, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas Wielkiego Postu. Dzień dzisiejszy, abyśmy podjęli pewne bardzo konkretne decyzje, które pomogą nam stać się lepszymi przewodnikami, lepiej wykorzystać nasze życie, uniknąć błędów, które popełnili faryzeusze, którzy przegrali swoje życie, swoją szansę na spotkanie się z Bogiem. My chcemy spotkać się z Bogiem. Chcemy spotkać się z Nim w niebie. Ale żeby spotkać się z Nim w niebie, potrzeba dobrze, odpowiedzialnie przeżyć swoje życie tutaj na ziemi. Amen.